Zdzisław Bągała, urodziłem się w Białkach Dolnych, gmina Ułęcz, to jest tam gdzieś koło Ryk, Ryki Dęblin, nie wiem czy kojarzycie.
Lubelskie.
I to było raz lubelskie, raz warszawskie, ale w tym czasie to warszawskie się nazywało. W czasie okupacji generalna gubernia. I tam w tych okolicach mojego urodzenia, w tych właśnie Rykach, to najwięcej Niemcy wymordowali obywateli polskich. 90% to jest w encyklopedii. Stare, w Nowej już wycofane, to nie wiem dlaczego, że w Nowej się to nie powtarza.
Który pan jest rocznik?
31. A byłem, kłopoty miałem jako rocznik 32.
A dlaczego tak to się stało?
Tak te wszystkie mam sprawy pochodzenia i działalności swojej pokręcone właśnie, że i nawet pokręciło się. Mam 32, pierwszy rocznik urodzenia, a skazanie 32. Bo gdyby było z 31, to bym dostał przynajmniej 15 lat kiedyś, bo bym był pełnoletni już.
A to pan komunistów oszukał, czy...?
Nie, to tam nie wiem, albo oni się sami oszukali, albo jakaś siła wyższa może była. No tak by wyglądało, że to siła wyższa. I mam taki dokument. Później stwierdzenie teraz, że i w tym dokumencie to kopię dokumentu z tego oceniane to było gdzieś w 70-tych latach. To jest Gagała i u dołu rocznik urodzenia 32 i tutaj Gągała 31 na jednym dokumencie.
Czyli jakby panu było dwóch.
Jakby było dwóch.
To się panu poszczęściło.
To poszczęściło mi się, bo dostałem tylko 12 lat.
To do tego za chwilę dojdziemy. Tak. Jak pan się znalazł w Słupsku i kiedy? Kiedy pan do Słupska przyjechał?
Pod koniec lata 45 roku.
To pan był jednym z pierwszych.
Jednym z pierwszych.
Wie pan dlaczego? Bo jesienią dopiero chyba zarejestrowano tysięcznego Polaka.
No coś takiego
to było. Pan był w tej grupie?
W tej grupie.
A skąd pan przyjechał?
Ja przyjechałem konkretnie z Mławy już, bo wyemigrowaliśmy z miejsca urodzenia w 45 roku. W Mławie mieszkałem i z Mławy zostałem z rodzicami, przemieściłem się do Słupska. I zamieszkaliśmy na ulicy Wandy. Kiedyś to się nazywała Sztrumstrasse.
A jak pan tu dojechał? Pociągiem?
Pociągiem w parowozie.
W parowozie pan jechał?
Bo tak był tłok, że... Ale ojciec tam gdzieś się dogadał z maszynistą i nas tam w tym.
Czyli pan z rodziną jechał, tak?
Z rodziną.
Szukaliście lepszego miejsca do życia, czy uciekaliście przed czymś? Szukaliście państwo lepszego miejsca do życia, czy uciekaliście przed czymś?
Ojciec był tutaj przeniesiony służbowo. On był pełnomocnikiem rządu tymczasowego początkowo, a później już rządu do reformy rolnej. To na tamtym terenie, tam urodzenia mojego, to było właśnie tamte okolice.
A tata był urzędnikiem, działaczem jakimś, PSL-u czy czegoś?
PPS-owcem
był, tak?
PPS-owcem. I tutaj trafił na ziemię odzyskane jako pełnomocnik rządu do spraw też coś tam z rolnictwem związane. Mhm. Także on miał przeniesienie służbowe.
Okay.
Ale już w międzyczasie, jak przeprowadzili reformę rolną tam w tym powiat, to chyba był Garwolin, jak się nie mylę, w tym czasie, to on był przeniesiony, gdzieś tam w Mławie zamieszkaliśmy w tym czasie. Dokładnie tam szczegółów nie pamiętam. Ale w Mławie potłucili się, gdzieś w knajpie tam siedzieli i pobił komendanta szkoły podoficerskiej artylerii przeciwlotniczej rosyjskiego. Tam poturbowali się. I w każdym, gdzieś tam trafili na komisariat, na OB, zdaje się to było. I tam jeszcze pobili tego komendanta, jeszcze na tym komisariacie. Tamten był po cywilnemu, to nie wiedzieli, że to komendant, a to jest szkoła i komisariat, to było tylko przez park, tak, pod kątem, w śródmieście to było. No ale w końcu się okazało, podjechali tam tankietki, przyprowadzili parę działów pod to UB. I oddajcie naszego człowieka, a nie to zaraz po prostu tutaj rozniesiemy to waszą budrę.
Czyli zatrzymali i tatę i tego oficera, tak?
Rosyjskiego? Nie, nie, oni ojca nie zatrzymali. Ojciec tam miał chody, okay. Nie rządził. Ważna osoba, bo miał jakieś tam pełnomocnictwa miał.
Czyli tego Rosjanina zatrzymali, tak?
No oni to nie wiedzieli nawet, że to on komendant tej szkoły, bo w tej za łeb i tam przywlekli. Jak tam się wążył, to go w mordę, nie? I tam tak się to jakoś ułożyło. I wiecie, to w końcu, w ciągu godziny, tam już było parę tanketek, armat kilka, no i dawać tu. No i jego wypuścili, a jak wypuścili, to oni na drugi dzień, kto to zrobił? To była, no w każdym razie nie rządzili Rosjanie, co tam dużo gadać w tym czasie.
I tata musiał uciekać z rodziną, tak?
I on śmychnął, gdzieś tam pojechał i dostał przekaz właśnie tutaj do Słupska. I też coś związane z osadnictwem.
Okej. Okay. Pamięta pan tę podróż pociągiem, czy już nie?
Pamiętam trochę, to się
dzieje. Ile jechaliście? Proszę. Jak długo jechaliście?
Nie wiem, to Krusy jak teraz nieraz.
Naprawdę? Tak szybko? Takie.
Nie, z Mławy to do Gdańska. Ja mówię, od Gdańska do Słupca to było szybko. A z Mławy do Gdańska to tego nie pamiętam. Tylko pamiętam, to był bezpośredni pociąg, zdaje się.
A pamięta pan, bo pan miał wtedy 14 lat, pamięta pan pierwsze wrażenie, jak pan w Słupsku wysiadł? Co pan zobaczył? Pamięta pan to?
Znaczy, nie, podobało mi się miasto oświetlone, tramwaje. I przechodziłem gdzieś koło kina. Kino to uczciwie to pierwszy raz porządne kino widziałem w życiu. Oświetlone, no dla mnie to było jakbym w Nowym Jorku teraz był, czy gdzieś coś takiego. To dla mnie to było, no uczciwie pierwsze kino z prawdziwego zdarzenia to pierwszy raz w życiu zobaczymy. U nas w Słupsku tam.
Czy miał pan wrażenie, że jest pan w wielkim mieście?
W wielkim mieście. Dla mnie to było coś tego. No i właśnie, a to już do Słupska przyjechaliśmy, to już tu stary zadzwonił gdzieś tam. Przyjechał samochód i nas do tego od razu zawiózł nas na ulicę tą, w tą stratę.
Na Wandy. A tam były takie wille.
No to są wille.
I tam was zakwaterowali, mieliście sami ten dom czy z kimś?
My w tym czasie sami mieszkaliśmy. I Niemka jeszcze. I na dole tam jakaś niebieska rodzina. Bo naprzeciwko mieszkał Płotnicki, komendant szkoły, to była w
milicji, w centrum milicji szkolenia.
W czasie organizacji to było.
Ten słynny Płotnicki mieszkał, był pana sąsiadem,
pułkownik, tak? Tak jest, dobrze zbudowany, on już w wieku w ten czas gdzieś chyba koło 60, nie wiem, ale...
Potem go aresztowali.
Tak, pozbyli go się jakoś tam, ale zawsze jak wracał z pracy, to... Wieczorem przychodził, w lecie, na drugi rok, w 1946 roku, to tam w ogródku kopał, rozbierał się do majtek. I ta ulica była chroniona. Patrole chodziły.
Wandy?
W tej Wandy w tym czasie, bo tam mieszkał sędziowie, prokurator w tym czasie. I chyba dalej mieszkają jeszcze, tak jest. I ze szkoły tam ci nauczyciele, czy jakby tam się nazwać.
Lato 45 roku. Mówi pan, że zobaczył pan kino oświetlone, a miasto przecież było w dużej części zrujnowane, spalone.
Nie, to tylko było zrujnowane tam od starego miasta.
Tak.
A tutaj to było no, normalne miasto. W Warkach były groby rosyjskie. Tam taki był kiedyś zwyczaj, że gdzie tam mieszkał, to tam go pochowali, zdaje się, albo nie wiem co tam. No, w każdym razie na placu Sienkiewicza, w tych
parku,
tam to było kupę grobów. Przy parku, teraz jest strzelnica w Słupsku, kiedyś tam przy stawku, na plecach, od szkoły patrząc, z tyłu, za tym, też tam było urodzone elegancko i tam były jakieś oficerowie leżyli. Później po prawej stronie, na takim pagórku przy stawku, tam pojedynczy grób był, co pamiętam jeszcze. A teraz ten stawek był bliżej, przynajmniej ze 30 metrów, jak teraz jest. Ludzie to zasypali, nie wiem dlaczego, tym się kierowali. I tam gdzieś w tym rejonie, w 45 albo 6 roku, zastrzelili jakiegoś działacza podziemi. Bronił się, nie wiem tam, to w tym...
Kapitan Dębicki, na Trauguta.
No to jest tam właśnie przy stawku, tam jest tam.
A pan pamięta te strzelaninę, czy słyszał?
Ja nie, ja tylko ze słyszenia to znam. Aha. Ale to mi opowiadali gdzieś. I tam przypuśćmy, gdzie Kościuszki? Kościuszki, daj się.
Tak.
Prosto to jest Kościuszki. Później tak Brzozowa była, Trauguta, jeszcze jakaś tam nie pamiętam.
On na Trauguta się bronił.
No gdzieś i w tym rejonie on gdzieś tam zginął. Czy samobójstwo popełnił, coś takiego.
46 rok był wtedy, co pamiętam.
No coś takiego.
A to było w ogóle wtedy 45, 46, jak pan pamięta. To był względny spokój w mieście, czy były jakieś rozruby, strzelaniny? Jak to wyglądało?
Były, a to między Polakami, bo był komendant zdaje się, czy nie wiem, komendant miasta chyba nazywał się rosyjski i był komendant polski i jeszcze starosta, czy jakiś tam Niemiec, bo w zasadzie ten cały zarząd to jeszcze był w tym czasie, tak 40, przełomie 6, to Niemcy tam rządzili w tym, bo to nas tam i Niemcy lepiej żyli z Rosjanami, jak z Polakami.
A dlaczego tak było?
Nie wiem, na przykład komendant tego regionu, czy jak, bo to nie tylko i powiat. Na święta na przykład to kazał zabić tam 40 prosiaków, czyli krowę, i to podzielić dla Niemców, które, przepraszam, Niemki, które miały dzieci małe na przykład, to dostała ileś tam litrów mleka, to była stała dostawa, mimo, wie pan, jeszcze nie było co, a Niemcy dostawali, ten komendant tak rozporządzenie dał, że ich karmili. I na święta każdy Niemiec dostał tam, przypuśćmy, 2 kilogramy jakiegoś mięsa, a Polak nic. Bo Polacy to byli, no to nie interesowali się Polakami.
A wracając do tych zamieszek, czy tam jakiś rozrób, awantur, to było między Polakami a Rosjanami, czy między
raczej
Niemcami?
Tak.
Jak to
wyglądało? Nie, raczej między Rosjanami. Bo Rosjanie tam trochę się szabrowali, to wszyscy. Ale już ten komendant polski, ja jego brata znałem, był. Ale to już tyle lat, pani, to ja 70 lat to pozapominałem. Więc jak on się nazywał, nawet już nie pamiętam, to razem do szkoły chodziliśmy z tym bratem komendanta. On wojskowy, Polak był. I to wiem, że tam jakieś zawsze awantury były. Coś tam, jak Polacy przybywali, to sobie szukali mieszkania, a były regiony takie, że Rosjanie traktowali, że to ich region, tam to było Arciszewskiego, no jak ta ulica się nazywa?
Bohaterów Westerplatte do góry.
Westerplatte, to jest to, te koszary, te wszystkie kina, szpitale, to wszystko, szpital na wybrzeżu ten też był.
Tam nie wolno było wchodzić Polakom?
Prawdopodobnie nie, tam może nie wiem, ale prawdopodobnie nie. Na Kopernika, to tak zwany Łabaj nazywali, nie wiem co nawet to określenie znaczy. Ale to coś związane było z chorobami wenerycznymi, bo takie krążyły i to ja później z Niemcami się spotykałem w więzieniu, którzy potwierdzali to, że oddane Niemki Hitlerowi, które podziwiały Hitlera, zarażały się celowo chorobami wenerycznymi, później oddawały się oficerom radzieckim, w ten sposób ich wyeliminowali.
A proszę powiedzieć, do której szkoły pan poszedł? Do szkoły średniej czy do podstawowej?
Nie, to wiem, w czasie okupacji, ja przed wojną chyba miałem jedną klasę, ja to w Ciobo taką, widna to była klasa. W czasie okupacji to była jakaś szkoła, nie wiem, tam jedna nauczycielka, jakaś młoda dziewucha, tam niewiele nas, abecada nas nauczyli trochę jako tak czytać. Później w Mławie to poszedłem gdzieś chyba do piątej czy szóstej klasy. Ale to wie pan, po znajomości. Albo tam dzwonił, nie? Mówi, słuchaj, tam no, załad. No to ile? No ile lat? Patrzył na ile lat? Aha, no to go do piątej klasy. Także ja byłem z tyłu w tej nauce. W klasie mogłem być wysokiej, ale nie posiadałem odpowiedniej wiedzy, żeby tam podołać tym. A w Słupsku na Ogrodowej w tej szkole byłem. Tylko tu jest dyskusja kijowski. Ale tu znowu z dokumentów różnych, jak ja wyczytałem, to on figuruje, że gdzieś tam na Mickiewicza był, gdzieś tego z Ogrodu.
Może było tak, że ich przenoszono, albo jeden człowiek był szefem kilku szkół. To tego się na początku nie da wykluczyć.
Ja od tego kijowskiego później go spotkałem gdzieś w latach 70., na przełomie 70., nawet już w połowie 70. latach i dogadaliśmy się, że ja go poznałem, nie? To on był taki w niebo wzięty, że dał mi obraz jakiś, bo on ma, zaraz tym się trochę tam zajmował, coś jakiś tam, tylko ten obraz nie wiem, gdzie się zapodział, albo dzieci gdzieś go tam mają jeszcze.
Czyli chodzi pan do tej szkoły na rogu Ogrodowej i Deotymy dzisiaj?
Tak, ale to tam, ja chodziłem tam chyba do szóstej klasy, już mi zapisali, bo chyba, ale to pamiętam, tam byli od takiego do gościa, tak jak pan, gdzieś tam przypuśćmy 40. Z brodą, rewolwer przy pasku trzymał.
Do szkoły chodził z rewolwerem?
Tak. I tam do tej samej klasy. Bo to byli analfabeci, tam różni, nie? Bo to różne tam byli tacy, że dopiero się uczą pisali. Pisania uczyli się, też tacy, dorośli ludzie, gdzieś tam jakiś, bo to były, a komisariatów kilka było.
Okay. A to tylko polskie dzieci, Polacy chodzili do tej szkoły, czy Niemcy też?
Polacy chyba, ja tam Niemca nie spotkałem w szkole.
Mieszkaliście na Wandy, chodził pan do szkoły na Ogrodowej i cały czas mieszkaliście na tej Wandy?
Cały czas do 40, cały czas mieszkaliśmy.
Tramwajem pan jeździł?
Jeździłem tramwajem, byłem zadowolony. Tylko kiedyś tramwajem to się w biegu wskakiwało i to było normalne. Teraz to by w kryminale skończył za takie coś. Tam były drzwi, zdaje się, zasuwane, ale nie zawsze były. I siedziała konduktorka przy drzwiach tylnych. Wchodziło się o tył, a się wychodziło i tam opłacało się, nie pamiętam ile. Ale niedrogo to kosztowało, ten bilet. Ale jeździło się zwykle, dzieci na gapę jeździły. Mhm. Bo ta konduktorka siedziała tam przy tym drzwiach, ale tak przyszło raz pięciu, to tam każdy się pchał. Udał, że nie widzi, o co chodzi. A ta widocznie przyzwyczajona była też tam, bo miała polecenie, mhm.
Żeby tak, dzieci tam nie kasować, tak?
Tak, chyba było, bo to okay. Inaczej to by ktoś tam, jak kontrolera nie wiedział w życiu. Mhm. I tramwaj to była linia, tu zdaje się Szczecińska, pod Nowobramska i gdzieś tam jechał on Arciszewskiego zdaje się.
Armii Krajowej Arciszewskiego,
a drugi? I w lewo, w Kaszubską do stadionu. A i Kopernika tędy gdzie jechał. Także, bo ja mieszkam blisko i w tej remizie, to się nazywała remiza kiedyś tramwajowa, ten teraz tam jeszcze inaczej zagospodarowany. Tam pamiętam gościa na gołębie czy wam na góry. To był gość, tam do niego przychodziliśmy na gołębie, tam coś do jedzenia gołębiem przynieść. I on tam, a on był, pochodził gdzieś, wrócił od Andersa z armii. Brał udział w zdobyciu Monte Cassino i wrócił do kraju jako podoficer jakiś, nie pamiętam. Tutaj miał problemy, tam krzywo patrzyli w każdym bądź razie na tego człowieka.
On w tej zajezdni tramwajowej pracował?
Gdzieś chyba, już nie wiem dokładnie, gdzie pracował, ale musiał gdzieś pracować, dlatego że miał tam te gołębie trzymał. Prawie 80 lat.
A kojarzy pan jego nazwisko, czy nie bardzo?
Nie. Ale chodził w mundurze jeszcze miał, znaczy mundur, górna część. Polan, coś, no tak. Ale opowiadał nam, to my żeśmy z gańbami pootwieranymi wysłuchiwali jego opowieści, ale był źle widziany przez władzę. On tam jakieś miał problemy z władzą.
Opowiadał o Monte Cassino?
Tak jest. Także to nie bardzo tam człowiek kojarzył, nawet na mapie może nie umiałby specjalnie znaleźć, ale on nam to śpiewał piosenki, te piosenki znam, no jak to się...
Czerwone maki?
Czerwone maki. I to popłakiwał jeszcze. I później był taki jeszcze gość, tam do niego gdzieś kontaktował się, prawdopodobnie tam, że oficer to był, kapitan czy coś takiego, chodził po sobie elegancko ubrany, w krawacie i worek skręcony pod pachą. I nieraz tam gdzieś zatrzymywał się na drodze i tam krzykiwał rozkazy jakieś, tam tak jakby na froncie się zachowywał. Ale to miał takie wybryki tylko. No i gdzieś go to przyjeżdżali, zabierali go tam bryczkę tutaj gdzieś raczej. Chyba żona, chyba ktoś się opiekował. I on znikał na parę dni, ale znowu gdzieś się pokazał. I nieraz chodził, parę razy go widzieć normalnie. Ale zawsze ten worek do nim. Nie wiem, co to miało oznaczać, ten worek. No miał jakieś tego. I tak jak teraz oceniam, to był przystojny, dobrze zbudowany. No i tam gdzieś później mi zniknął on, ten człowiek. Co tam, hurtownia była zaraz, naprzeciwko tej remizy, tej tramwajowej. Tam Biedakiewicz taki był, warszawiak. I jego syn miał jakieś tam też problemy z UB. Biedakiewicz tam było później taki apteka, syn aptekarza, kucharskiego syn, najstarszy z Kobylnicy. Też jakaś organizację zawiązali.
Kiedy pan się zaangażował w tą działalność podziemną? Jak to się stało? Kto pana do tego wciągnął?
My ciągle jakby w podziemiu żyliśmy. bo to były czasy takie, w zasadzie to była cicha wojna domowa jeszcze w tym czasie, bo w tym okresie tam ludzie się zabijali, szczególnie tutaj na Pomorzu Zachodnim, to było dużo ludzi, którzy coś tam mieli nie tak z prawem, to tutaj się starali gdzieś przemieścić i to jakby ginęli w tym towarzystwie w Nowym. I to bez przerwy jak gdzieś tam kombinowali. Jeden drugiemu gdzieś broń zdobył, handlowali. To jak gdzieśmy w 1946 roku, to pierwszą wyprawę szykowaliśmy prawdopodobnie. Gdzieś pod jesień, to był chyba 1946 rok. Nas było tam chyba ze sześciu. Wybieraliśmy się do Białostockie, do partyzantki w 1946.
Stąd, ze Słupska.
Ze Słupska. Nas było tam kilku, to był Protas, teraz był ten Choroszko, taki z tych nazwisk jeszcze, kto tam był. Dojechaliśmy do Lęborka, a jechaliśmy w jednym przedziale. A zaraz, jeszcze tam, nie w tej nazwisku musiałem się przypomniał. Nas jechało chyba ze siedmiu tam, każdy benzewek, z domu do jedzenia coś wzięliśmy. A jeszcze jechał z nami chłopak, który gdzieś tam duże pieniądze gdzieś tam z rodzicom zabrał. W Lęborku widocznie z rodziców ktoś, bo to nie wiem, my się to niby tak ukrywaliśmy, ale wszyscy widzieli to. To wie pan, jak to dzieciaki, to dzieci dnia jeszcze było. No i tak dojechaliśmy do Lęborka i nas przyszli z jednej strony do wagonu i zgarnęli nas. I tam dwa dni żeśmy siedzieli na komisariacie w Lęborku, przywieźli nas później do Słupska. I byliśmy, ale nie w areszcie w tym, tylko w pokoju, jak się wchodzi na Chińskiego. Tam był jeszcze mur z przodu, przed tym, kiedyś teraz gdzie chodnik jest, to tam jeszcze było odgrodzone murem ten
budynek.
Ten budynek.
UB, tak?
To UB. I w pierwszym pokoju, to taki był duży pokój, widocznie nie wiem, to taki poczekalnia niby co. Mhm. I tam chyba ze trzy dni, czy dwa dni siedzieli i rodzice nas odbierali stamtąd. To tylko przesłuchali nas, a dokąd, a z kto. No takie, wie pan, to była taka wyprawa dziecinna niby była.
Nie robili wam problemów żadnych?
Nie robili. Z tym, że zdaje się tam gdzieś musieliśmy później pójść do prokuratora czy jakiegoś sędziego, gdzieś ruch Wojska Polskiego, a Niedziałkowskiego tam w tym bloku, gdzie te kwiatki tam są. To tam się zdaje się sędzia albo prokurator jakiś był, że nas tam jakoś przesłuchiwał i ojciec musiał się podpisać, że tam będzie odpowiadał chyba prawdopodobnie.
A na tym UB na Kilińskiego to byli tylko Polacy, czy też było rosyjskie NKWD wtedy, czy nie?
Polacy chyba tylko.
Nie kojarzy pan Rosjan?
Nie, tam nie widziałem. To już w 1946 roku to oni już jakby plac Dąbrowskiego tutaj, wie pan, orientuje się, gdzie teraz rondo jest, to tam był basen przeciwpożarowy, kiedyś. I ogrodzone to było parkanem z desek, jak wysoki gdzieś parkan był, no, ze 3 metry, może i więcej. Mhm. Cała ulica była odgrodzona tutaj. Tu kiedyś Stalina się nazywała. Tuwim.
No.
To ta Tuwima tu w tym rogu, gdzie plac Dąbrowskiego, to było i w tamtą stronę do Ogrodowej gdzieś. To byli Sowieci i też odgrodzeni. Oni się lubili odgradzać w ogóle. Gdzie się ruszyło, to był zwykle płot. I nie dbali o to. Tam gdzieś jakaś szmata wisiała, tam jakiś gdzieś kawałek okna tam urwało się. To tak wisiało, to tam wiatr ruszał. To ich nie interesowało. W oknach gazeta potrafiła być zamiast firanki, tam gdzieś to zaklejone gazetą. Mhm. Jeszcze to pamiętam. Lubili popić i kiedyś tu, gdzie, jeszcze był taki wypadek kiedyś, że na ulicy Bałtyckiej, teraz tam jest zabudowane, to tam były łąki takie. Po lewej stronie, naprzeciw tu mleczarnia i w górę to były, co teraz te nowe budownictwo jest, to było wszystko łąka. W winklu tam Bałtycka Tory, to był jeziorko było takie, głębokie, ponad 50 metrów było, to oczko wodne, tylko później to zasypali, wysypisko śmieci, zrobili coś tam, kombinację. I tam za chlami szedł oficer rosyjski z rewolwerem w ręku, po tej łące gdzieś tam wracał i sobie tam, to tak sobie strzelał. No i tam widocznie, nie wiem, ktoś tam zaalarmował jednostkę to rosyjską. I przyjechało coś chyba, na bryczką przyjechali w dwa konie, rękawodziści, czerwone otoki mieli, rękawodziści byli. I do niego tam, w tą stronę. I on tam do nich celował, oni tak, i to ja byłem świadkiem tego. A oni po prostu tak jakby szli, nie bali się po prostu. I dopadły go, to tylko było tam no, sekunda, i go tam ze dwa razy obróciło do góry nogami i go wzięli. Jeden za nogi, drugi za ręce. Przyjechali, wrzucili go na tą bryczkę i zabrali to. Tak szanowali, pilnowali porządku zarazem i szanowali. Ale mnie to dziwiło, że nie bali się, bo to każdy tam za płotu, za węgła jak wyglądało, jak tam coś z rewolwerem.
A on strzelał.
A oni do nich tam i tam.
A takie strzelaniny uliczne, jakieś wieczorne, nocne miały miejsce wtedy, czy nie?
Miały gdzieś, bo to, ale to raczej na tle jakimś pijackim albo rabunkowym. Teraz jeszcze w Lasku Północnym, tam gdzie to prewentorium teraz jeszcze nie, uczelnia chyba nawet.
Tak.
To była, nie pamiętam jak się nazywała już, może zapomniałem, restauracja taka. Tam, mówili, że tam mordo, tam ponoć jak było 20 na zabawie, to wracało tylko 10, a resztę to gdzieś się pozabijali. Tą, ponoć mordownia niesamowita była. Także to w końcu gdzieś pod koniec 1946 roku to knajpy zlikwidowali, zagrabili i to później okna, drzwi powyjmowali, tam zdewastowane zostało. No co tam jeszcze takiego
zostało? A niech mi pan powie, było widać to, że Rosjanie rabują, co się da, ładują na pociągi i wywożą?
Gdzie my mieszkaliśmy na tej Wandy ulicy, 13 to jest ostatni numer po lewej stronie. Był. I chyba nie jest dalej. A tam było takie pole, jakby to coś takiego i tartak. To w ciągu 2 tygodni chyba zostały tylko dach i mury. Nic nie zostało. Wyrwane z szynami, ze wsią, z drzwiami, oknami. Wszystko, absolutnie nic, tylko same mury z tartaku, bo tam były różne jakieś wózki do przemieszczania, szyny, jakieś piły, traki, nie? To wszystko było wybrane, tam Niemcy to robili, pakowali w skrzynie i to później podjeżdżały samochody i cały tartak. No i to do rodziny tam sobie wywodzili i nas oni grabili, gramuje, my ich będziemy tutaj.
I zabierali wszystko?
Nic nie zostało, mówię, tylko dostał mury i dach. Z drzwiami wsią wyjęte. A później to, ale to w późne lata, że to i te mury rozebrali, gdzieś tam zostało. I to jak raz się mieściło, ten tartak to był na wysokości Płotnickiego. Bo jak 13 była tak, to Płotnicki mieszkał tu. A tu już naprzeciwko nas, a to też był ostatni z jego numer. A tu jakiś oficer, zawsze elegancko ubrany, z teczką, a to młody taki miał gdzieś ze 30 może lat. Wyróżniał się ubiorem, to elegancja. W tej chwili nawet tak, nie widzę takich ludzi umundurowanych. I jego syn, w moim wieku jego syn, a już nie pamiętam nazwiska.
Kiedy pan zaczął jakieś akcje robić tu w Słupsku? I z kim?
Harce to robiliśmy bez przerwy coś tam robiliśmy.
Ale mam na myśli takie z bronią.
Z bronią trochę później, ale wcześniej to tak, jakiś dziad wymyślił, tam ktoś za pazury, tam, czy na urągał. Sędzia na Wandy mieszkał. Na urągał jakiegoś, czy pogonił, tam na jabłkach był, czy coś. To wieczór zebraliśmy się, nas chyba ze 4, każdy 2 brukowce, to znaczy te kostki takie, takie no, ale dosyć ciężkie one są. I poszliśmy pod jego chałupę i na sygnał jeden, raz i wszyscy dęba uciekli, każdy w inną stronę. Także dobrze, że to się nie wydało, bo byśmy odmógłby nas jeszcze ktoś, mordę nam, zęby by wziął za takie. Tam nawet nie wiem, bo tam mogliśmy nawet i kogoś zabić takim kamieniem.
A to takie bardziej chuligańskie było.
To było
a chuligańskie. Chodzi o to, że wtedy, chciałem zapytać o to, kiedy zaczęliście robić coś, co miało takie,
ale to nie,
takie
ale,
bardziej załóż, partyzanckie.
Tak nam się to spodobało, że tam któryś padł w teatrze szyby powybijać. Tu był stary teatr, to był naprzeciwko ratusza. To był piętrowy, zdaje się, piętrowy, albo nie, piętrowy był budynek taki, nie? I tych okien to tam było, bo to dosyć długi był, tam nie wiem, może ze 20. I te wszystkie okna żeśmy powybijali.
To pan był zdrowy chuligan.
To już to miało być już przeciwko władzy, nie? I właśnie ten Grabski, to najmądrzejszy z nas chyba wszystkich, mówi, no co można robić, słuchaj, niech kultury się czekać w końcu, nie? W każdym razie trochę to było, raczej chuligańskie wybryki to były. I dobrze, że się też nie wydało. Bo jak nas aresztowali, to mówią, że to byli ciemniaki, że to byli też na pewno i ciemniaki, ale też tam trochę myśleli. Każdemu kazali życiorys napisać. Nie przesłuchiwali, to człowiek się martwił, kurczę, aresztowali mnie, nikt to rozmawia ze mną, to człowiek oburzony nawet był. To wiesz, jak tam, na drugi dzień znowu kazali napisać życiorys, to zawsze człowiek coś tam przegapił albo coś dołożył, nie? I oni sobie jak to poczytali, porównali takich 5 życiorysów z tej kumpli, to miał jakieś tam już wizje, nie? I później się dopytuje, no dobrze, a kto tam to zrobił, no to tam znowu się pociągali sobie w ten sposób. Przesłuchania w ten sposób trwały po prostu. Bo to mówią, że tam ten siedział na krześle, tamten siedział na nodze od stołka. Ja to trochę tam przesady chyba w tym jest. Bo ja nie spotkałem, uczciwie mówię, bo tam, żeby kogoś maltretowali. A był taki gość, jeden siedział, dla kucharski, stary, bo on miał coś 5 czy 6 synów. Ten większy, najstarszy miał problemy, też tam jakąś organizację stworzyli, ale jakoś się wywinęli. Z tym, że sądy, były oskarżenia oddane do sądu okręgowego, czy tam jakiegoś, i sądu wojskowego. Wojskowy to już był szczególnie niebezpieczny w okresie odbudowy państwa polskiego. I mógł pan. Gdybyśmy my odpowiadali na przykład przed sądem okręgowym, zupełnie inaczej to by wyglądało. Może tam do domu poprawczego patrzyli na poziom inteligencji, wiedzy i to. A do wojska to już tam wyrok to ogłaszał, główny sędzia to był kapral. On już tam wyrok miał przygotowany wcześniej, tam już tylko on odczytał to. No i taki tam.
A jak to się stało, że pana zatrzymali i za co pan został skazany de facto? Za ile tych akcji? Jakie? Gdzie?
W Słupsku to wszystko się działo. Protas i Protas. Mówi, tam z tym Protasem to się w 45 roku gdzieś się złamali. Nie wiem, to wie pan. Swój do swego chyba ciągnie jakoś coś. Bo tamten miał straszną fantazję. On tam bez przerwy coś tam kombinował. No i właśnie ja z nim, Grabski i Grabski też. Żeśmy powołali tą organizację, ale pod jego kierownictwem, to jego myśl była i ideologia cała. No to skąd brońcy? Grabski gdzieś wydobył bębenkowiec jakiś i paczkę amunicji, ale to były pociski taki dosyć długi i ucięty leciutko nad uską, tyle ko tyle wysoko i ucięty płaski. To ponoć dum-dum, czy jak tam to się nazywa. Taki pocisk, że on tam rozrywał, czy coś takiego. I to no, później tam drugą pistolet od walińskiego, czeska zbrojówka. No i później taki gdzieś pistolet, bulldog angielski, coś takiego. Też bębenkowiec zdaje się, ale tamten to taki raczej straszak taki był, raczej to był. No i jak mieliśmy broń, no to co? Pieniędzy potrzeba zdobyć. To niby to w zasadzie to jakby to panu powiedzieć, to po prostu rabunki były. Niby to na cele organizacji, ale co wie pan, księgowego nie ma, kasjera nie ma, to szef pieniądze w ręku trzyma. Masz buty podarte, to mówię, masz 500 zł, to wie kup buty. Nie, za 500 nie kupił, bo to tylko dużo krzyku, że to są tam na przykład 50 tysięcy. 50 tysięcy to tak jakby teraz było 1000 zł może, czy 500.
A ile tych rekwizycji napadów zrobiliście? Ile zdążyliście?
Chyba z 5 czy 6.
I to wszystko w Słupsku?
Wszystko w Słupsku.
A co to były? Sklepy, jakieś firmy? Co to było?
To były spółdzielnie spożywców. I to jak określa ten, bo to też trochę naciągany z IPN-u, prokurator ten, to były spółdzielnie produkcyjne miasta i działaliśmy przeciwko spółdzielczości. Okay. Bo Gomułkę w tym czasie szarpali gdzieś, to był 48 rok, on był ministrem, czy wiceministrem, a wicepremierem chyba też. Nie tylko ziem odzyskanych, ale uspołecznienia, okay, rolnictwa. I on był przeciwny. Gomułka w 48 roku, jeszcze wcześniej od nas go wsadzili do kryminału. Nie, on nie był w więzieniu, tylko w jakimś odosobnieniu tam gdzieś, ktoś. No to, wie pan, kto to podchwycili, tą sprawę to było gdzieś podane w wolnej Europie, ktoś to podłapał, aha, no spółdzielnicy, no to nam pasuje.
Dobrze. A jak to wyglądało? Wchodziliście z bronią, byliście zamaskowani, no, jakoś, czy
tak,
nie?
Tak, na przykład ja miałem kapelusz i do dziś kapelusz pochodzę. Już prawie nikt w Słupsku w kapeluszu nie chodzi, a ja jeszcze chodzę. Ja miałem kapelusz, tam drugi znowu jakiś tam kaszkę, czy kominiarkę. A Leon Rudy mieliśmy takiego, jego z wyglądu to, bo tam się pytają, a czy podniósł ręce, a czy to, jakiego zobaczył, on miał gębę taką, że bez broni. W zasadzie jak warszał, to tam człowiekowi ręce opadały, a tym bardziej jak ktoś trafił, a to było kiedyś, to teraz to ekspedientka gdzieś jakiegoś dziada przegoniła, tam się zdarzył. A kiedyś to byli przyzwyczajeni, że nie wolno tam mądrzyć się, bo zabiją. Bo tam kiedyś łatwiej było o kulę w łeb, jako bochenek chleba nieraz w tych czasach. Także jak on przyszedł do tego i wyciągnął spróbę kasę na stół, to tam bez dyskusji dawali. Tam gdzieś wymyślili, że tam jedną kobietę, żeśmy pobili, bo to było tu na Kołłątaja, róg Kołłątaja Wojska Polskiego. A tu zaraz 30 metrów komisariat, jeszcze chyba gdzieś jest, może nie wiem. To nie trwało długo, to tam trwać mogło 2-3 minuty i każdy w swoją stronę uciekał.
A jaki wy mieliście w ogóle cel? No bo zbieraliście te pieniądze, rabowaliście je, tam...
Czekaliśmy na Andersa, że Anders...
Bo to... Ale naprawdę ludzie czekali na Andersa?
A ja, bo to przecież... Kiedyś tam było, tylko mieszkałem, ja na przykład, mówiło się tak, mieszkałem w Generalnej Guberni, a przeprowadziłem się do 17 Republiki Radzieckiej. Bo tam było, że tam nasi coś tam kombinowali, żeby się tam na siłę dostać. A wzdłuż Anders, propaganda taka była, że Anders tam jeszcze niedobitki swojej armii miał, że to on tu przyjechać, gdzie na koniu, z siwym, panie, i tu będzie, no to podliżemy się Andersowi, że tam, no w każdym bądź razie dobry uczynek zrobimy, pomożemy Andersowi.
Ale naprawdę czekaliście na Andersa?
Tak, i to naprawdę. Do lat 60. jeszcze tam jakiś gdzieś znalazł. Jest wspaniale, że gdzieś w lesie siedział do 65 roku.
Dobrze. Proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pan mieszkał niedaleko Warszawy. Potem przyjechał pan do Słupska, gdzie też przyjechało dużo osób z Warszawy, między innymi po powstaniu
bardzo
warszawskim.
Dużo warszawiakim.
Rozmawialiście o powstaniu warszawskim?
No właśnie, to Rudy Leon, on ponoć brał, tam brał. List kazali mu przenieść, to było traktowane jako uczynek jakiś taki, pomoc organizacji czy coś.
No, tam, no łącznik to, taki.
Tak, taki
no.
Łącznik, Jan Popiński, Rudy Leon. On tam opowiadał, to on, że i Niemców tam, do Niemców strzelali, że to my traktowaliśmy to raczej z przymrużeniem oka, ale możliwe, no mógł, bo byli tacy młodzi ludzie, no i chojraka udawał wszędzie. I że tam nie było, że on się czegoś boi, czy tam, na przykład, on najdłużej w więzieniu w końcu siedział. Protas, ja tak na marginesie nawet. Dostał 15 lat, a po 5 latach go puścili. Grabski dostał 10 lat, po 5 latach go puścili. Ja dostałem 12, po 6 nie puścili. A Popiński siedział 7 lat.
Najdłużej.
Da. I jeszcze jak później poszedł do kopalni, bo wyszedł z wojska, to od razu w kamasze i na 3 lata, zdaje się, tam służbę wojskową pełnił. I tam znowu zadarł z kimś tam, to jeszcze dostał 3 lata. To on ma 10 lat na koncie. Także to poplątanie, sporą, panie, panie. Także to ludziom się, bo tak I ktoś tam nawet wymyślił, że po 6 latach to jest kryminału, bo to w klatce w zasadzie siedzi. Ja większość, no większość nie, ale jak w Rawiszu to cały czas na pojedynczej celi siedziałem. I podejrzewam, że to gdzieś jakiś tam przykaz z góry przyszedł czy coś takiego. Bo nie miałem powodu, do co to mógłbym. Na przykład ten nasz proces się odbywał, to był pokazowy proces w sali konferencyjnej ratusza.
W Słupsku.
W Słupsku. To był 3 dni tam, tylko mówi się, że 3 żeśmy skazani byli tam, ale to 3 dni proces ten trwał. I to był pokazowy, to tak, szkoły starsze, takich uczniów młodzieżowych, ZMP, tam tych wszystkich ściągali. I ta sala pełna ludzi była. I to nie wszyscy przyszli, to nie wszyscy się byli tacy, że trzymać się, nie dać się chłopaki, tam odkrzykiwali jeszcze, no, judzili nas. Na przykład sędzia się pyta, kiedyś była młoda, premier, prezydent i daj się jeszcze ktoś tam, 3 portrety jakieś wisiały. No ten, kto to jest na biuru, ta. Ale jego ojciec był komisarzem policji przed wojną, tego Popińskiego. Także on tam z tym, tak, z listem gończym, bo ja to nawet nie wiedziałem, może jak list gończy jeszcze w tym czasie wygląda, bo on mówi, to jest gość tu, list, z listu gończego jakiegoś, to ludzie brawo, tam gdzieś tamci, że cieszyli się z tego, że szydę. No to ten prokurator, wnoszę o ukaranie dodatkowe tamtego i tego, proponuję 3 lata kryminału.
Za takie coś?
Za to coś. Grabski wychodzi i mówi tam gdzieś w rozmowie jakiejś na tej rozprawie, mord Katyński, że to bolszewików robota, nie? 5 lat za to dostał.
Za to, że to powiedział?
Za to, że wywrócił te sprawy. A to ludzie też, bo to nie było takie wśród młodzieży jeszcze rozpowszechnione. To tylko tacy inteligentniejsi, którzy mieli czytać, pisać, radio miał, interesował się tym. A tak zwykły uczeń to nawet nie słyszał o Katyniu może nawet. To, chyba, że stamtąd pochodził gdzie. Także to znowuż ta sala jakby... I później jak już raz po wyroku przeprowadzali z Kilińskiego na Sądową, to tam jest... Gdzieś tam z pół kilometra, nie ma tam ze 400 metrów, nie? To nas wkurzyli w kajdany i do takiego łańcucha przyszli, żeśmy szeregowali. To ludzie szpalery tam się tworzyły i brawo, tego, nie dajcie się tam tego podkrzykiwali. No, takie różne...
Czyli mieliście to... wsparcie społeczne, tak?
Proszę?
Mieliście takie wsparcie społeczne?
Tak, tak. A w kryminale to nas traktowali jako bohaterów.
A długo pan siedział w Słupsku?
Słupsku nie, chyba gdzieś z pół roku.
A potem Rawicz?
Później nie, później Nowogard. W Nowogardzie to byliśmy traktowani i w kryminale z nami się obchodzili, jak bardzo grzecznie. Z wyjątkiem Walińskiego, bo Waliński był najstarszy, miał 20 lat. To my tam jest taki pawilon, nazywał się Wojskowy, bo kiedyś i tam siedzieli tylko ci skazani przez sądy wojskowe. A przez sąd wojskowy to automatycznie traktowali jako polityczni. Okna to były potężne, w domu wyższe jak te, bo takie, wie pan, takie okna. To był blok wojskowy. To tam dali cele, mieliśmy dywan, stół, jakaś serweta, taka prosta serweta, nie? I gość, ale to widocznie jakiś tam współpracownik, któremu ufali. Takiego, no, jakby starszego celi, że on tam nad nami to tam starał się i każdy, mieliśmy zeszyt, ołówek, gazetę, książkę można było, ale to trwało ile tam, może 3 miesiące i później gdzieś to był 50 rok chyba już, pod koniec 50 roku. Przykaz, że zlikwidowali ten, to tam na tym, to nas, uważali nas, jak wyszli na spacerze, to tam tego, przez okna wołali, nie da się chłopaki trzymać, brawo, tam rozpieszczali nas. I jeszcze tam był blok taki pod zegarem, on zdaje się później, jakby były bunty te dzisiejsze lata, to ten blok chyba został spalony. To kobiety były na parterze, nie wiem, z pół roku, a później te kobiety usunęli. To każdy jeszcze dziewuchę tam miał znać.
A kiedy was zatrzymali, złapali, w jakich okolicznościach to się odbyło?
Nam się już wydawało, wie pan, jeden skok, drugi, trzeci, to już byliśmy tak wspanialiśmy, że my się uważaliśmy, jesteśmy nie, no, nie do wykrycia nawet. Nawet nie myśleliśmy o wykryciu. W radio mówili, a już tuż trzecia wojna światowa. Rosjanie już tam gdzieś ledwo zipią, że co ich wydają, no takie różne rzeczy. To było gdzieś, my jeszcze gdzieś tam, 10 marzec. Z tym, że tam gdzieś, ja z tych dokumentów teraz, co tam gdzieś się otrzymałem z tego, z Instytutu Pamięci Narodowej, to tam wygląda, że przypadek to, że Popińskiego rozpoznał gość i to gość poznał i oni jak już drapnęli, to jednego dnia nas wszystkich zdjęli. My, jak już nas aresztowali, to mówią, że tam nas zbili, tam dostał może ktoś w gębę, ale nie mieli potrzeby. My po prostu nie ukrywaliśmy tego prawnie. Protas to on się chwalił nawet jeszcze tym. On jeszcze mówi, stryczka i tak nie dostaniemy za samo posiadanie broni 10 lat. Przynależność organizacji gdzieś najniżej tam było według dekretu, szczególnie z 1946 roku, to było szczególnie niebezpieczne w okresie państwa polskiego, odbudowy państwa polskiego. To był potrójnie nawet, bez ograniczeń, i od razu najmniejszy. Bo tam szczególne jakieś tam wypadki były, bo ten miał pistolet, ale dostał tylko 2 lata, bo miał, ile on ten Przychocki miał, 17 lat czy 15? No, także to wie pan, on to wszystko, Popiński na pewno, przyznał się. On jeszcze nie mieli broni, a nas wszystkich pozbierali jednego dnia. A my wiedzieliśmy, że zostaniemy aresztowani, bo przechodziliśmy w kilku tam, w tym rejonie, gdzie Popiński mieszkał i tam już kocioł był. I nas zatrzymali, legitymację tego, legitymowali nas, tak, że oni nas mogli trafnąć nawet tam. Tylko to oni sobie wyobrażali, że to jakieś, wie pan, chłopy dwumetrowe, że wie pan to. Oni nie liczyli, że to gnojki po prostu. Z tym, że ja jak już mnie aresztowali, ojciec ze mną zerwał kontakt całkowicie i do, no przynajmniej z 15 lat, żeśmy się nie widzieli z ojcem. To nie było, ja z nikim...
Ojciec miał do pana żal o to, co pan robił?
No bo, panie, bo tam było w ten sposób urządzone, że ojciec, Grabskiego ojciec siedział też, bo jego Grabskiego koniecznie tam chcieli umontować tą tresury psów. Porucznik, w stopniu porucznika, no i tą broń, to zdaje się coś tam ten jego ojciec miał i on temu tą broń ojcu podebrał. I on siedział tylko nie na UB, tylko miał cele w więzieniu. I nas po wyroku jakoś go nie wzięli tam, bo oni tam przedyskutowali, bo tam kupę rzeczy to jest podrasowanych, bo wystarczyło, że nas by skierowali akt oskarżenia do sądu zwykłego, to tam zupełnie byśmy inaczej dostawali, bo na przykład tam były organizacje, które tam ulotki, to, śmono, świli, to wzięli, że niski poziom intelektualny, że tam to, że pan, że durnota, że tam coś jeszcze i tam dostał niższy i zawieszenie, bo tam któryś dostał nawet 5 lat i też mu zawiesili, bo to zwykle to jest jakoś tam, że pewien wyrok do pewnej wysokości można zawiesić, a jak już pan przekroczy to, to nie wolno zawiesić. Nie wolno, tak. A on tam dostał, przypuśćmy, 7 lat i to zawiesili mu na 2 lata. No, ale to takie było uniki takie, bo to w zasadzie no mówię, co drugi to gdzieś tam coś miał na sumieniu.
A jak pan wyszedł z więzienia, to jak pan się odnalazł w tej Polsce po więzieniu? To był który rok? 56?
55. Tragedia. Ja dowiedziałam się o tym, że mam wyrok. To był wyrok przez zgromadzenie sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego. Teraz tam gdzieś wyczytałem. Z 24 grudnia 1954 roku. A ja siedziałam na tej celi od października, zdaje się, sam siedziałem. To tam było październik, co na drugiej, trzeciej, no prawie pół roku, nie? To jest klatka taka po prostu. Co tam było? Pluskwy jeszcze były, bo w innych więzieniach było w porządku, a tam w Rawiczu pluskwy były. No i tam dowiedziałam się o tym, że mi wyrok skrócili, to gdzieś chyba po świętach, bo to nim tam dotarło, na pewno trwało gdzieś, to gdzieś w styczniu dotarło. Ale w międzyczasie Józef Światło, nie wiem czy pan kojarzy, tak, słyszał.
Uciekł.
Uciekł na zachód i to był szef 10 Departamentu UB. I tam wywlókł te różne sprawy, że nieuczciwie, że to złośliwie, że tam naciągane, tam no w każdym bądź razie nieprzyjazne to było. I w międzyczasie w więzieniu na noc przejmowało więzienie Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z bronią chodził, bo tam broni na terenie, tylko na zewnątrz był. A teraz na noc z bronią przychodzili. I apel jak już był, ostatni to był strażnik z Iska był gość, z nim chodzi, z bronią. Bo to bym musiał tam się zameldować. Więzień taki, czera ta i ta, sztuk jeden. No, to przyszli, popukali po kracie i następnie. No i gdzieś kiedyś później znikły te czy jeszcze za nich to było, przychodzi taki wychowawca, teraz wychowawca się nazywał, kiedyś to się nazywał spec. To specjalnie tam czuwał nad bezpieczeństwem, ja wiem, żeby nie uciekł, tam nie miał szans na ucieczkę. No i że wyrok mi został skrócony do 6 lat. To mi zostało tylko 2 miesiące do siedzenia, ale to, panie, to człowiek trochę może zajoba dostać. Przenieśli mnie na drugi dzień zaraz do celi zbiorowej, ale ci więźniowie, jak się dowiedzą, to, bo to jeden drugiemu pomagał. To nakarmili mnie tam, papierosa dali, podpowiedzieli się sobie. No i przyszedł, zrobili mi dowód osobisty. Zawołali 10 marca 1955 roku, dali mi dowód i dokąd chcę jechać. No ja nie wiedziałem, gdzie mówię, do Koszalina, bo to zdaje się nowe województwo powołali, czy coś takiego w tym czasie było. No i gdzieś tam do widzenia. No i siadłem w pociąg, buty, noga mi urosła. Ledwo muszę palce podjąć. Musiałem naderżnąć sobie trochę na duży palec w pantoflu kozikiem ten, żeby ubrany tak, wie pan, taki płaszcz miałem. No raczej letni to było. No i kaszkiet miałem jakiś tam. I przyjechałem do Koszalina, to było już po obiedzie. Przenocowałem to na dworcu sobie, przesiedziałem, głodny, tylko do wody tam miałem dostęp. I poszedłem do komitetu wojewódzkiego, sobie wykalkulowałem. Poprosiłem tam i gdzieś mnie skierowali do jakiegoś tam, nie wiem, sekretarza czy tam jakiegoś. Opowiedziałem, że należeliśmy do organizacji, ale nic, tylko dowód miałem. I przedstawiłem mu całą sprawę. I to wszędzie traktowali nas jako akowców. I to wszędzie nawet podkreślane było, że nawet w tych starych dokumentach w 70-tych latach to też ciągle jest organizacja AK. No, wysłucham, mówię, gdzieś muszę powiesić się albo ratujcie obywatela jeszcze. Może coś ze mnie będzie. To on mi tam dał chyba jakąś herbatę, nie pamiętam tego dokładnie. I gdzieś podzwonił i mówił, zgłosicie się tam i tam. Hotel robotniczy taki był, to prymitywne takie było, ale stołówka i nocleg miałeś dach nad głową w Koszalinie. To było tego dnia, co na drugi dzień, jak tam, to teraz to by lekarz musiał zobaczyć, czy pan słyszy, czy widzi, czy to, a tam bez niczego, widocznie taki prykaz tam może, takie miał możliwości. Zgłosiłem się do tego, to było zjednoczenie budownictwa miejskiego, czy coś takiego. To budowaliśmy szkołę tam gdzieś przy poczcie w Koszalinie. No i tam dostałem już kolację, łóżko i z jakimś starszym gościem takim, który tam w tym pokoju mieszkaliśmy. Także chodziłem do pracy. Po tygodniu to był śnieg, dostałem drewniaki, bo ubranie robocze to były kiedyś drewniaki w modzie. Teraz chyba nie ma takich rzeczy. No a tuż mi miałem szmatę, zawinąłem, już miałem cieplej. No i po tygodniu dostałem wezwanie, mam się zgłosić do Kołobrzegu, do komisji wojskowej. Ale tak, bez grosza, bo teraz to dają, zdaje się, bilet od razu, jak wezwanie, to i bilet, jak, że może sobie jechać tam na ten bilet. No i teraz daję temu majstrowi, mówię, kurczę, co tu zrobić? Ale jeszcze jak tam trafiłem do tego, do personalnie, to tam było 10 różnych arkuszy papieru musiałem wypełnić, tam różne kwestionariusze, tam kiedy siedziałeś, za co, to. Takie, wie pan, były procedury. Oni, także tam oni, nie wszyscy, ale tam na pewno kierownik i majster znał moją tamtę. I mówił, pieniędzy nie mam, jechać trzeba. To załatwili jakieś tam mi pożyczkę, czy akonto, 50 zł dalej. Pojechałem do tego Kołobrzegu. Na tą komisję wróciłem. Ale to już był problem, bo musiałem kombinacji różne użyć. Dla mnie to było męczące wprost takie. I dostałem kategoria A, zdolny do służby wojskowej, z ograniczeniem, tam paragraf 130, pan to może by się orientował, muszę panu podać ten numer jakiegoś paragrafu. Także w zasadzie wszystkich tych, którzy siedzieli w kryminale, wyszli, a podlegali tam do służby wojskowej, to dawali do kopalni, tak jak Popiński trafił. A mnie dzięki temu paragrafowi 131 to nie trafiłem. Zresztą tam nie wiem, co, Boże, jak się, ale musiałem nie trafić. No i tam pracowałem chyba 3 miesiące i wróciłem później do Słupska. I rozpocząłem pracę w fabryce mebli. Pracowałem do 92 roku.